chciałbym dzisiaj nauczać i wiem, że nauczanie szczególnie jest ważne dla tych, którzy chrześcijaństwo traktują bardziej poważnie niż tylko taką przygodę, chwilę, ucieczkę od takiej codzienności. Moi drodzy, kiedy w sobotę miałem spotkanie z młodzieżą, opowiedziałem im pewną historię, którą to historią chciałbym zacząć moją usługę. Oto niedawno, dokładnie nie pamiętam, jaki to był dokładnie czas, ale jeden ze zborów w Ameryce, koło Chicago, wielotysięczny zbór, przyjmował pewnego bardzo znanego kaznodzieję. Bardzo znanego z Ameryki Południowej, który ma wielkie dokonania na płaszczyźnie ewangelizacyjnej. Wszyscy byli bardzo poruszeni, podekscytowani. Zapowiedziano, że ten pastor będzie głosił przez weekend, piątek, sobota i dwa nabożeństwa w niedzielę. Więc wszyscy już od wielu tygodni rozmawiali o tym wydarzeniu, że będzie to bardzo wspaniałe, wzniosłe. I oczywiście pierwszego wieczoru w piątek, kiedy było nabożeństwo, była wielka sala wynajęta. Wszyscy praktycznie chrześcijanie przyszli, aby uczestniczyć w tym spotkaniu. Byli bardzo podekscytowani. Każda pieśń wydawała się jakaś inna, więcej obecności Bożej niż w jakimkolwiek innym momencie. I oto gość przychodzi, staje za kazalnicą. Wszyscy witają go brawami, przekazuje pozdrowienia, otwiera Biblię, czyta fragment Bożego Słowa, wygłasza kazanie. Wszyscy są podekscytowani, robi wezwanie, ludzie wychodzą do przodu, płaczą, są poruszeni i mówią, och, jak to będzie cudownie, kiedy jutro przyjdziemy wieczorem i znów będziemy tak wielkie, wspaniałe rzeczy słuchać. No i oczywiście na drugi dzień wieczorem wszyscy są na nabożeństwie, już prędzej, zanim godzina dobiega, ta zapowiedziana, już wszyscy siedzą i znów wspaniałe uwielbienie, wszyscy dreszcz emocji. Zapowiedziany kaznodzieja wychodzi za kazalnicę, otwiera Biblię i czyta dokładnie ten sam fragment Bożego Słowa i wygłasza dokładnie to samo kazanie. Więc wszyscy nagle tacy troszeczkę zaskoczeni są, no o co chodzi. A może wczoraj zmęczony, może zapomniał, że wczoraj nam przecież usługiwał dokładnie to samo. Byli nawet troszeczkę tacy poirytowani tym, ale mówią, to nic. Jutro niedziela, to na pewno jutro już będzie coś zupełnie innego i wszyscy przyszli w niedzielę na nabożeństwo poranne i okazuje się, że ten pastor, wielki kaznodzieja, wyciąga Biblię, czyta ten sam fragment Bożego Słowa i wygłasza dokładnie to samo kazanie. Więc już pojawia się taki szmer na sali, ludzie wyrażają swoje niezadowolenie. Co jest? Trzeci raz słuchamy tego samego kazania. O, już niektórzy zdecydowali się po południu nie przyjść, ale inni mieli nadzieję, że po południu to będzie właśnie ten szczególny czas. Jednak może już z mniejszym entuzjazmem, bez tego dreszcza emocji, bez takiego podekscytowania, ludzie przyszli na wieczorne, ostatnie nabożeństwo i ten kaznodzieja wychodzi, otwiera Biblię, dokładnie czyta ten sam fragment Bożego Słowa i wygłasza to samo kazanie. I w połowie tego kazania zatrzymuje się i mówi do nich, wiem, że macie przede wszystkim jedno pytanie. Dlaczego ja cały czas głoszę to samo kazanie? Odpowiedź moja jest prosta. Nie ma sensu, ażebyście słuchali drugiego kazania, jeżeli nie jesteście wykonawcami jeszcze pierwszego. I moi drodzy, ta historia, nie wiem czy ona jest prawdziwa, czy nie, słyszałem, że jest prawdziwa, ona czegoś mnie nauczyła. Nauczyła mnie i przypomniała to, że ja mam być wykonawcą Bożego Słowa, a to, co poprzez wieloletnie chodzenie do kościoła na pewno dobrze się nauczyłem, to nauczyłem się słuchać. Prawda? Gdziekolwiek jestem w kościołach, ludzie tak ładnie mnie słuchają. Niekiedy nawet tak głowami kiwają, a więc zgadzają się ze mną. I wiecie, ja kiedyś siedząc w pierwszej ławce jako pastor, mieliśmy zaproszonego gościa, również tak siedziałem, patrzyłem prosto w oczy, raz po raz kiwałem do niego głową, ale tak naprawdę ja moimi myślami byłem zupełnie gdzieś indziej. Ale wytworzyłem sobie takie coś, co pokazuje, że jestem dobrym słuchaczem. Ale Słowo Boże mówi, nie chodzi o to, żebyśmy byli dobrymi słuchaczami, ale mamy być wykonawcami Bożego Słowa, bo jeżeli jesteśmy tylko słuchaczami, oszukujemy samych siebie. To oszustwo polega na tym, że jesteśmy przekonani, że jeżeli o czymś wiemy, to znaczy, że już tacy jesteśmy. I w tym momencie powstaje pewien konflikt między naszą wiedzą i tym, co wiemy, a tym, co naprawdę stanowimy. Dlatego wierzę, że temat, który przygotowałem na ten wieczór, jest to temat, który, który już od dłuższego czasu Bóg położył mi na serce, aby zwiastować Kościołowi, uważam, że on jest bardzo ważny. Nie ważny dlatego, że oto może usłyszysz ciekawostki, których jeszcze nie słyszałeś. Nie, nie jestem kaznodzieją głoszącym ciekawostki. Jestem kaznodzieją, który głosi starą, wypróbowaną od 2000 lat Ewangelię. A więc prawdopodobnie nic nowego nie usłyszycie. A więc będę zwiastował tylko Boże Słowo, ale uważam, że bardzo ważną rzecz jest, że to, co wam przypomnę, bo to tak naprawdę będzie dla was tylko przypomnieniem. Duch Święty zresztą został powołany, posłany, aby przypomnieć wszystko, co Jezus Chrystus powiedział i nauczał. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy już teraz postanowili w swoich sercach, że nie poprzestaniemy tylko na tym, że przyjmiemy te wiadomości, które ja będę przekazywał, abyśmy sobie na przykład nawzajem przekazywali, ale przyjmijmy, że słowo, które dziś będzie zwiastowane, staniemy się jego wykonawcami. Dlatego, że chcę mówić na temat celów chrztu w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne. Dlatego, że zauważyłem, że chrześcijanie charyzmatyczni, zielonoświątkowi bardzo często ograniczają chrzest Duchem Świętym do jednego zasadniczego wydarzenia. Do momentu, w którym będzie modlitwa i z ich ust popłyną języki. Będzie modlitwa innymi językami. I większa część osób mówi tak, jestem ochrzczony Duchem Świętym, dlatego że modlę się innymi językami. Czy uważasz, że jedynym celem jest chrztu Duchem Świętym jest mówienie językami? Co jeszcze posiadasz? Co jeszcze wytworzyło w tobie to przeżycie? I wtedy bardzo często zauważam, że to jest dobre pytanie, które doprowadza do pewnego zastanowienia. No faktycznie. Skoro celem chrztu Duchem Świętym, które ja przyjąłem, było to, że moje życie zostanie zmienione jeszcze bardziej, a ono się nie zmienia jeszcze bardziej, ale pozostaje takie same, jedyną zmianą jest to, że ja modlę się innymi językami, którymi do tej pory się nie modliłem, to wydaje mi się, że jest zbyt mało. Jeżeli okazuje się, że chrześcijanin żyje w swoich słabościach i po chrzcie Duchem Świętym dalej żyje w swoich słabościach, to zastanawiam się, czy ten chrześcijanin osiągnął te cele, które Bóg daje poprzez chrzest w swoim Świętym Duchu. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić na temat 6 celów chrztu Duchem Świętym. A więc języki będzie tylko, to jest tylko jeden w ogóle z takich podmiotów jednego z celów. Chciałbym dzisiaj mówić na temat celów chrztu w Duchu Świętym. A więc otwórzmy Boże Słowo. Chciałbym, abyśmy zobaczyli ten pierwszy zasadniczy, może nie zasadniczy, pierwszy cel chrztu Duchem Świętym. Nie chciałbym tutaj wyróżniać. Proszę, abyśmy na tę kolejność nie patrzyli, że w takiej kolejności powinniśmy zabiegać o to. Otwieramy Dzieje Apostolskie. Otwórzcie swoje Biblię, jeżeli posiadacie. A jeżeli nie posiadacie, to dlaczego nie posiadacie? To jest dobre pytanie. Kiedyś pewien kaznodzieja zadał na nabożeństwie, na którym byłem bez Biblii i zapamiętałem to bardzo dobrze. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 wiersz. Czytamy: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Zauważcie, że tu Pan Jezus pokazuje cel, dla którego Kościół w Dzień Zielonych Świąt otrzymał Ducha Świętego. Pan Jezus spotkał się właśnie z tym gronem ludzi, którzy później w Jerozolimie w górnej izbie oczekiwali na wypełnienie tej obietnicy. Jakiej obietnicy? Wzięcia mocy Ducha Świętego. Po co? Czytamy, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Celem chrztu Duchem Świętym jest to, że zostaliśmy ochrzczeni dla świadectwa, dla składania świadectwa. Moi drodzy, ja zauważyłem, że bardzo często zależy nam na tym, żeby ludzie byli zbawieni. Staramy się z nimi rozmawiać i nieraz chrześcijanie używają takiego słowa. Mam nadzieję, że on jest tylko w takiej potocznym sposobie przekazywany, ale nie w takiej pełnej świadomości, w jakiej my mówimy. To znaczy, o, rozmawiałem z tym człowiekiem, ale nie udało mi się go przekonać. I jest wszystko w porządku. Dlatego, że jeżeli kiedykolwiek nawet zobaczysz, że przez twoje zwiastowanie ktoś zostaje przekonany, to musisz wiedzieć, że to nie ty jesteś tym, który przekonuje. My jesteśmy tylko tymi, którzy składają świadectwo. My jesteśmy tymi, którzy składają świadectwo, natomiast tym, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, jest jedynie Duch Święty. A więc nie mając tego Ducha, Pan Jezus nie pozwolił im, aby oni głosili. Dlaczego? Bo nie, tu nie chodzi o to, że Pan Jezus nie pozwolił Piotrowi głosić, bo on był zbyt słaby i mógł się znów go zaprzeć. Ale dlatego, że choćby nie wiadomo, jak pięknie Piotr mówił do ludzi, on i tak nie uzyska żadnego duchowej przemiany, dlatego że tę przemianę może dokonać jedynie Duch Święty. Zauważcie, to jest bardzo ważne, że celem chrztu Duchem Świętym jest to, abyśmy składali w mocy świadectwo. Dla składania świadectwa. Zauważcie, jak to w praktyce wygląda. 4 rozdział, moglibyśmy 8, 9, 10 może. Wtedy Piotr, i zauważcie, Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich. To jest bardzo ważne, co Biblia pokazuje, że nie Piotr rzekł do nich, ale on pełen Ducha Świętego rzekł do nich. Co to znaczy? Że w momencie, kiedy Piotr zaczął mówić, Duch Święty zaczął to słowo ożywiać. Ono wywołało agresję w tych, którzy słuchali. Innym razem czytamy, że kiedy on otworzył usta i głosił, wywoływało to słowo to, że ludzie mieli złamane serca i krzyczeli 2 rozdziały prędzej. Mężowie, bracia, powiedzcie, co mamy czynić. I co Piotr mówił? Pamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. I tego dnia zostało pozyskanych 3000 dusz. A więc zobaczcie, kiedy Duch Święty ciebie napełnia, to słuchacze twoi nigdy nie pozostaną obojętni temu, co mówisz. Oni albo będą za, albo będą przeciw. Na ogół nigdy nie jest tak, żeby poprzez działanie Ducha Świętego ktoś był obojętny. My nieraz się gdzieś poszliśmy w taką chyba niewłaściwą stronę poprzez nasze pozytywne myślenie i patrzenie na Biblię, że uważamy, że kiedy jesteśmy tak naprawdę mocą Ducha Świętego napełnieni, to czym więcej mamy mocy Ducha Świętego, tym więcej ludzi się nawróci. Tym więcej ludzi, kiedy będziemy mówić, będzie płakało i będzie dobrze. Ale musimy wiedzieć, że wcale tak nie jest. Jeżeli będziemy naprawdę w mocy Ducha Świętego mówić, to jednym z elementów potwierdzających to będzie to, że ci ludzie, którzy będą słuchać, w szczególny sposób nas będą chcieli odrzucić. Zobaczcie, Piotr i Jan wchodzą przed radą. Piotr pełen Ducha Świętego. Czy ktoś z tej rady się nawrócił? O, nie. Czytamy, że sytuacja była taka, że oni pobici wyszli sprzed rady. Zabroniono im nauczać o Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, Duch Święty stąpił, a ci ludzie zamiast pokutować, to oni mówią, nawet nie myślcie o tym, żeby opowiadać o Jezusie w mieście. Oni później, czytamy od 23 wiersza, powrócili do swoich, wznieśli modlitwę do Boga. Byli bardzo zakłopotani tym. Ich serca były złamane. Możliwe, że nawet zastanawiali się. Panie, czyżbyśmy stracili moc Twojego Świętego Ducha, skoro tak nas potraktowano? Nie. Ale dokładnie w stosunku do apostołów ludzie się zachowywali tak, jak w stosunku do Jezusa Chrystusa. Czy kiedy Pan Jezus, kiedy otwierał usta i mówił i potężna moc się objawiała, czy wszyscy ludzie tylko się nawracali? Jeżeli by tylko ludzie się nawracali, to by nie miał kto go wydać i nie miałby kto go ukrzyżować, bo oni już by byli wszyscy nawróceni. Pamiętacie, kiedy wszedł do Kafarnaum, otworzył Biblię i pełen Ducha Świętego, w to nie wątpimy, otworzył i zaczął czytać: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. I kiedy przeczytał ten fragment, odłożył pisma i mówi: te słowo dzisiaj wypełniają się w sercach waszych. Pamiętacie, co ludzie zrobili? Zawrzeli gniewem, rzucili się na niego, wyprowadzili go z tego miejsca i chcieli go strącić w przepaść. Po prostu Pan Jezus chyba w tym momencie mu zabrakło mocy Ducha Świętego w głoszeniu, że oni tak zareagowali. Tak byśmy dzisiaj pomyśleli. O, skoro ten człowiek tak agresywnie zareagował, to znaczy, że Pan chyba Ducha Świętego mi nie dał. Właśnie pamiętajmy, że to, co jest takiego szczególnego, tam, gdzie Duch Pański działa, tam rzadko kto jest obojętny. Jest tak, że ludzie albo pokutują, albo bardzo dziwnie się zachowują, wręcz agresywnie, mimo że na przykład z natury są bardzo tolerancyjni. Ja zauważyłem to, że to jest bardzo dziwne, że człowiek, który uchodzi za bardzo tolerancyjną osobę, sam siebie taką uważa, rozmawia na wszystkie tematy i jemu żaden temat nie przeszkadza, nagle, kiedy mówi się o grzechu sprawiedliwości i o sądzie, on nagle zaczyna dziwnie się zachowywać. A przecież nikt go nie atakuje. A on gdzieś tam wewnątrz dokładnie tak to odbiera. Dlaczego? Czyżbym niewłaściwe zdania ułożył, rozmawiając z nim? Nie. To już jest praca wykonywana przez Ducha Świętego. Zobaczcie, kiedy oni głosili w mocy Ducha Świętego, składali świadectwo, byli odrzucani, byli bardzo często zmęczeni. I co potrzebowali? Potrzebowali cały czas napełniania. To jest bardzo ciekawe i to jest bardzo ważne. Nie poprzestawajmy tylko na tym jednym przeżyciu, jakim jest chrzest Duchem Świętym, wtedy, kiedy przyszliśmy do Pana, zostaliśmy napełnieni, zaczęliśmy mówić językami i na tym koniec. I teraz już to tak się cały czas eksploatuje, cały czas. Nie, my też słabniemy. My potrzebujemy cały czas napełniania. Dlaczego śpiewamy: Panie, albo modlimy się: Panie, napełnij nas Duchem Świętym. To zaraz, to nie jesteście napełnieni? A więc w tym momencie, czy prawidłowo oni się modlą: napełnij nas Duchem Świętym? Tak. Zobaczcie, co mówi 31 wiersz tego 4 rozdziału, kiedy oni właśnie, wtedy, kiedy szli, kiedy zmagali się, kiedy było im ciężko, kiedy wreszcie przyszli do swoich i zaczęli mówić o przeciwnościach, o wrogości ludzi, o to, że zbuntowały się narody przeciwko Synowi Bożemu. Co się dzieje? Oni zaczynają się modlić i czytamy w 31 wierszu. A gdy skończyli modlitwę, i teraz pytanie, kto? Kto skończył modlitwę? Bo nieraz my tak patrzymy, jakby to taka inna grupa ludzi niż ta, która dwa rozdziały prędzej jest. Nie, w tej grupie ludzi był i Piotr, i Jan. To byli uczniowie, apostołowie, inni ludzie, którzy w Dzień Zielonych Świąt zostali ochrzczeni Duchem Świętym. I zobaczcie, co jest napisane. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali niektórzy. Tak? Nie, niektórzy. Nie możemy powiedzieć, no ci dwaj nie muszą, no bo oni już byli. Ale zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. I teraz zobaczcie, po co zostali w tym momencie napełnieni Duchem Świętym? I byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i co robili? I głosili z odwagą Słowo Boże. Po co Bóg ich napełnił Duchem Świętym? Aby z odwagą mogli dalej głosić Boże Słowo. Moi drodzy, zauważmy, że ci ludzie, którzy byli napełnieni Duchem Świętym, oni szli od miasta do miasta i w Duchu Świętym zwiastowali Słowo i dlatego, że byli pełni Ducha Świętego, te miasta doświadczały przeobrażenia. Wszakże ci, którzy rozproszyli się, to mówimy już z 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, z miejsca na miejsce zwiastowali dobrą nowinę, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Czytamy w 5 wierszu 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. I teraz zauważcie, gdyby Filip
głosił tylko swojej mocy, by tylko mówił do nich, nie moglibyśmy widzieć tego, co później czytamy. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. A było wiele radości w owym mieście. To nie jest wynik działania człowieka. To jest wynik działania Boga. To jest wynik działania Ducha Pańskiego. Pan Jezus mówi, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, aby działy się te rzeczy, które też działy się w Samarii, gdzie głosił Filip. Dlaczego te same rzeczy się działy? Dlatego, że ten sam Duch Pański, który spoczywał na Chrystusie, spoczywał na Filipie. Ta sama obecność Ducha Świętego była nad nim. A więc mamy Duch, otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby w mocy składać świadectwo. Dlatego bardzo ważną rzeczą dla nas jest to, aby cały czas byśmy byli pełni Ducha Świętego, aby nasze słowa, które kierujemy, one dokonywały swojego dzieła. Ja powiem wam osobiście, z mojego takiego osobistego doświadczenia, że nieraz, kiedy mam kazanie, zdaję sobie sprawę, że mam pewien cel w tym zwiastowaniu. I nieraz tak patrzę, jestem na przykład, ostatnio byłem na dniach skupienia w Ustroniu, tam też takie nabożeństwo ewangelizacyjne było około 400 osób. I tak pomyślałem sobie, Boże, 400 osób, co takiego im wspólnego należy powiedzieć? I zauważyłem, że jeżeli bym miał tylko odwołać się do swoich ludzkich możliwości, byłby to problem. Nie jestem w stanie zaspokoić 400 potrzeb 400 indywidualnych ludzi, jak każdy z nich ma inny problem. Ale wiecie, co się dzieje? Zaczynam głosić Boże Słowo. Ja mam pewien zamiar, zwiastując Boże Słowo, i chcę osiągać pewien cel. Wiecie, co jest najbardziej fenomenalnie i co największe we mnie zdziwienie wzbudza? Że kiedy po nabożeństwie ludzie do mnie dochodzą i mówią, bracie, bo mnie to teraz Pan tak dotknął, szczególnie kiedy zacząłeś mówić i oni mi mówią coś, czego ja wcale nie mówiłem. A przynajmniej absolutnie nie myślałem, żeby w taki sposób zostało to zrozumiane. Zupełnie oni inaczej to odbierają. Myślę, Boże, to faktycznie gdyby oni mieli zrozumieć to, co ja mówiłem, tak jak ja chciałem, żeby zrozumieli, no to faktycznie oni by puści z powrotem do domu wrócili. Ale Ty jesteś cudowny. Duch Pański, który spoczywa na mnie, On dokonuje tego, że chociaż 400 ludzi, tak wielu ludzi, mimo że mają różne problemy, te różne problemy mogą być ich zaspokojone. Przez jedno zwiastowane słowo. Bo jest ktoś, kto je ożywia i to jest jedynie Duch Święty. To jedynie Duch Święty może czegoś takiego dokonywać. I wierzcie mi, to, że ktoś mi mówi i pokazuje mi, że zupełnie inaczej odbiera moje zwiastowanie i do niego zupełnie inny sens doszedł do serca i dokonuje teraz tam przemiany, to nie jest sprawa, że raz tak mi się zdarzyło. Bardzo często. To dla mnie jest takim całkowitym potwierdzeniem to, że bardzo często nie mam nic wspólnego, a w zasadzie, kiedy jestem napełniony Duchem Świętym, to zawsze nie ma to nic wspólnego ze mną, co później widzę, co się dzieje. Jest to taki wspaniały moment, kiedy człowiek może tak, widząc ludzi pokutujących przed Panem, odpowiadających na słowo w sposób fantastyczny, stanąć z boku i powiedzieć, Boże, ja z tym nie mam nic wspólnego. Nie jestem w stanie tego dokonać. A więc jak to się dzieje? Duch Święty. On został nam dany. Spoczął na nas, abyśmy z mocą mogli składać świadectwo. A więc zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla składania świadectwa. Po drugie, zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, i to jest też bardzo ważne, dla modlitwy. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy modlili się w Duchu Świętym. I mówiąc w Duchu Świętym, nie mówię teraz tylko i wyłącznie modlić się na językach. Bo można modlić się w Duchu Świętym swoim językiem i tak mamy się modlić. Bo jeżeli nie modlimy się w Duchu Świętym, wtedy nasze słowa w zasadzie są to dźwięki. Pan Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie, którzy myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Wielu chrześcijan, którzy nie lubią się modlić, jest to dla nich bardzo taki dobry fragment i mówią, pastorze, za długo modlitwa trwa. To nawet jest napisane, żeby nie być wielomównymi jak poganie. Tak, ale w tym fragmencie to nie jest sprawa czasu, ale sprawa jakości. To nie jest sprawa, poganie wymieniają często narod, na przykład Hindusi, oni mają około 3,5 miliona bogów, a więc wymienienie imion tych bogów, na to muszą stracić bardzo, bardzo dużo czasu. Lub mówienie dla samego mówienia. Na przykład mogę sobie napisać jakąś modlitwę i 150 razy ją w kółko powtarzać. Myślicie, że to jest coś, co się Panu Bogu podoba? Takie mantrowanie chrześcijańskie? On chce, aby nasze serca były w tym zaangażowane, a kiedy zaczynamy modlić się modlitwą wstawienniczą, aby Duch Pański na nas spoczywał. Zobaczcie, co mówi 8 rozdział listu do Rzymian. Jest to bardzo ważny fragment dla nas. 8 rozdział listu do Rzymian, 26 i 27 wiersz. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Przepraszam, 26 i 27. Podobnie i duch, Duch Święty, podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serce, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Nieraz wydaje nam się, że czym dłużej będę się modlił, tym szybciej coś otrzymam. To nie jest sprawa ilości czasu, ale jakości modlitwy. Wiecie, modlitwa otwiera nam oczy, jeżeli ona jest prowadzona w Duchu Świętym. Niewidomy człowiek w końcu też może dojść do drzwi, ale zobaczcie, ile on musi, jak dużo czasu musi stracić, aby po omacku to uczynić. Tak samo nieraz modlimy się, modlimy, wydaje nam się, że to nie ma skutku. Pytanie, czy modlisz się zgodnie z Bożą wolą, czy Duch Pański prowadzi Ciebie w tej modlitwie? Powinniśmy modlić się w Duchu Świętym. Zobaczcie, to nie jest tylko, że powinniśmy się modlić. List do Efezjan, 6 rozdział, 18 wiersz. Zobaczcie, jakie jest zalecenie. 18 wiersz. Ale w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem. Przecież można by było powiedzieć, w każdej modlitwie i prośbie zanoście modły i tak czuwajcie. A jednak okazuje się, że modlitwa jest i modlitwa jest. Można się modlić i można się modlić. I my jako chrześcijanie, żebyśmy zobaczyli skuteczność naszej modlitwy, choćby nawet tutaj w tym fragmencie, który mówi o walce duchowej, to powinniśmy zanosić szczególne modlitwy w Duchu Świętym. I tak czuwajmy. Dlatego Słowo Boże mówi, że powinniśmy być zawsze pełni Ducha Świętego. Nie tylko list do Efezjan to pokazuje, ale zauważmy, że list Judy również to mówi. List Judy, przedostatni list w Nowym Testamencie. I tam jest wiersz, nie wiem, czy to jest ostatni, 20 wiersz. Juda mówi, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Ma to bardzo wielkie znaczenie. I moi drodzy, tutaj rozpoczyna się pewna rzecz, którą ja bym nazwał takim dominem. Żeby modlić się w Duchu Świętym, trzeba pielęgnować społeczność Ducha Świętego. Na pewno mieliście już wykład na temat osobowości Ducha Świętego i symboli Ducha Świętego, gdzie jednym z symboli jest gołąb, gołębica. a więc wierze czyste i płochliwe. I mówi się, że Duch Święty jest bardzo delikatny i wrażliwy i bardzo łatwo go zasmucić. Dlatego Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, bo kiedy go zasmucicie, on od was się odsunie. A jeżeli się odsunie, to wasze modlitwy przestają być modlitwami w Duchu Świętym. Dlatego musimy troszczyć się też i pielęgnować nasze życie, aby ono podobało się Bogu, aby było czyste, święte, abyśmy zawsze byli pełni Ducha Świętego, abyśmy tak mogli zanosić nasze modlitwy. Wtedy dużo więcej zobaczymy, wtedy dużo więcej osiągniemy, wtedy dużo więcej, dużo więcej, dużo więcej. Pamiętam historię pewnej misjonarki, która opowiadała o w takiej modlitwie w Duchu Świętym, w której Pan Bóg ją poprowadził pewnej nocy. Kobieta obudziła się w środku nocy z potrzebą modlitwy. Ona nie wiedziała, o co się modlić, jak należy, więc zaczęła modlić się językami. Wiedziała jedno, że sprawa, o którą się modli, jest bardzo ważna. Dlatego, że zauważyła, że jest bardzo, bardzo podekscytowana, jest to modlitwa bardzo dynamiczna. Ona nie rozumiała tej modlitwy, gdyż Duch Święty, który był na niej, dawał jej inspirację, a ona modliła się na językach. Było to dla niej tak niezwykłe i dziwne przeżycie, że ona zapisała sobie to przeżycie w kalendarzu. Dokładnie którego dnia i u której godzinie się to wydarzyło. To była kobieta, która podróżowała po różnych narodach i pewnego dnia, będąc na jakimś spotkaniu, już wiele, wiele miesięcy, czy może lat, nie pamiętam, po tym, przemawiała na dużej konferencji dla kobiet. I ona, mówiąc tam na temat właśnie chodzenia w Duchu Świętym, między innymi, powiedziała o tym, że Bóg w niezwykły sposób ją prowadzi i zaczęła posługiwać się tym przykładem. Mówi, pewnej nocy obudziłam się zupełnie wypoczęta i nagle odczuwałam tę potrzebę i zaczęłam mówić. Dlatego wprowadziłam nawet to do kalendarza, że stało się to i ona wymieniła datę, dokładnie dzień, miesiąc i godzinę. Nagle, kiedy ona to powiedziała, ktoś w sali, jakaś kobieta wybuchnęła wielkim płaczem. I zrobiło się takie dziwne zamieszanie. O co chodzi? I wtedy ta kobieta wybiegła do przodu i powiedziała, dokładnie tego dnia, o tej godzinie, byłam zupełnie zrujnowana. Mój mąż mnie opuścił, wiele tragedii przeżyłam i chciałam odebrać sobie życie. I kiedy już byłam w momencie, kiedy miałam to zrobić, jakaś wielka obecność Boża wypełniła to pomieszczenie i nagle wewnątrz mojego serca wiedziałam, że nie powinnam tego robić, że jest ktoś, kto w tej chwili za mną się modli i walczy o mnie. Przypadek? Wiecie, tak jak każde uzdrowienie możemy nazwać przypadkiem, które widzimy, tak jak każde błogosławieństwo, które doświadczamy, możemy nazwać przypadkiem. To nie jest przypadek. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy byli, by chodzili w Duchu Świętym i w taki sposób modlili się do Boga. Kiedy modlimy się za innymi osobami, wiecie, to jest takie istotne. Niekiedy jest tak, że, wiecie, podchodzę do osób i mam się o nich modlić. Nieraz ze względu na to, że więcej osób jest z przodu, nie wchodzę w rozmowę z osobami. Dlatego, że nieraz wytłumaczenie mi, jaki jest problem, wymaga troszeczkę czasu. I nieraz osoby, które są zaangażowane w swoim doświadczeniu, chciałyby od razu przeprowadzić rozmowę duszpasterską, a tu na przykład bardzo dużo osób jest. Więc nieraz się nie pytam, podchodzę, nakładam ręce i tylko się modlę. Ale w tym czasie, kiedy modlę się, zawsze mówię, Panie, proszę Cię, niechaj Duch Twój Święty w potężny sposób spoczywa na mnie, aby z każdą modlitwą popłynęło błogosławieństwo. Nie chodzi tylko o błogosławieństwo, które przepłynie przeze mnie, ale błogosławieństwo przez modlitwę, którą zanoszę. Wiecie, i stoję przy osobie, zaczynam się modlić, zaczynam coś mówić, coś, co dla mnie właściwie nie ma żadnego znaczenia i nagle widzę, jak ta osoba zostaje złamana. I później mówi, pastorze, skąd ty to wiedziałeś? Co? Nic nie wiedziałem. Dlaczego tak się stało? Nie wiemy, o co się modlić, jak należy. Ale Duch Święty, On wspiera nas w niemocy naszej. To On dokonuje tego. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy rozumieli, że został nam Duch Święty udzielony dla bardziej sprawnej, efektywnej modlitwy. której dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. A więc nie chodzi o to, żeby myśleć, że czym więcej czasu poświęcę, tym moja modlitwa będzie więcej efektywna. Czym bardziej będę pełen Ducha Świętego, tym moja modlitwa większe rzeczy będzie dokonywała. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, żeby nie pojawiło się, że my modlimy się jak poganie. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że miałem czas, kiedy musiałem stwierdzić, że ja modlę się jak poganin. Tak, bo wiecie, sobie postanowiłem tak. Teraz będę modlił się więcej niż kiedykolwiek. Chciałem być bardziej uduchowiony. I mówię, Panie, 2 godziny rano idę do ustronnego miejsca i się modlę. I poszedłem do ustronnego miejsca i przez 2 godziny. Wiecie, po 15 minutach ja już właściwie nie myślałem ani o Panu Bogu, ani o tym, o czym się modlę. Już byłem zaabsorbowany swoim tym, ale patrzyłem na zegarek, mówię, ale swoje muszę wykonać. To nie mogło się podobać Bogu. To jest tak, jak nieraz czytamy Pismo Święte. Czytamy, żeby zaliczyć. Kiedyś postanowiłem przez 7 dni przeczytać cały Nowy Testament. I myślicie, że nie przeczytałem? Oczywiście 7 dni to jest dużo czasu. Nowy Testament przeczytałem. Ale czy ja coś wiem z tego, co przeczytałem? Nie. Dlatego, że każdego dnia musiałem tyle i tyle kartek przeczytać. I nieraz było tak, że nie miałem ochoty, ale je czytałem. Czytałem myśląc o zupełnie innych rzeczach, bo musiałem 7 stąd zrobić. Prawda? Czy to może się podobać Bogu? Czy to można nazwać w Duchu Świętym? A więc nie bądźmy mechaniczni, kiedy modlimy się, pamiętajmy o społeczności Ducha Świętego. Będziemy wielkie rzeczy oglądać, kiedy będziemy modlić się w Duchu Świętym. I dlatego też zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla modlitwy. Po trzecie, zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla nauczania. To jest bardzo ważne. Dzisiaj w dobie, kiedy mamy tyle kaznodziei, kościołów, nauczycieli, nieraz może w głowie się pomieszać. Wiele osób przychodzi nieraz do mnie i mówi, jak ja, bracie, mam to rozumieć, bo jedni tak mówią, inni tak mówią, inni tak. Kto w końcu mówi prawdę? Na ogół wtedy prawdę oddajemy temu, kto staje się dla nas większym autorytetem. Ale to wcale nie znaczy, że to jest ta prawda. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy zrozumieli, że też zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla przyjęcia Bożego nauczania. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16-17 wiersz. Czytamy. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. 26 wiersz. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, co zrobi? Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Zobaczcie, On jest nauczycielem, On jest tym, który naucza i przypomina. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że nauczanie płynie z przypominania. Ono nie może wypływać poza tę księgę. Naprawdę uważajcie na te nowe objawienia. Biblia jest księgą, ale Bóg w dzisiejszych czasach daje kolejne jeszcze jedno objawienie ponad tą księgą. Uważajcie, przecież jest Kościół, który korzysta z drugiego objawienia, bo mówi Pismo Święte i Święta Tradycja, a więc są dwa objawienia i my uważamy, że to jest zwiedzenie, że jest tylko jedno objawienie. Jest, ono wypływa z Pisma Świętego. Dlatego ważną rzeczą jest, abym był napełniony Duchem Świętym, bo wtedy, kiedy zaczynam czytać, to Słowo zostaje we mnie ożywione. I Duch Święty poprzez to Słowo zaczyna mnie prowadzić. To jest bardzo ważne. Dla potwierdzenia, czy ja chodzę w Duchu Świętym i we właściwy sposób czytam Boże Słowo, rozmawiam z nauczycielami Bożego Słowa, którzy są również napełnieni Duchem Świętym. To jest bardzo ważne, że Duch Święty prowadzi nas do jedności. I nie może być czegoś takiego, że czytamy Słowo i zaczynamy zupełnie inaczej rozumieć. Jeżeli będziemy w Duchu Świętym, to jeżeli będziemy inaczej widzieć, to w Duchu Świętym albo będzie to się uzupełniało i wtedy da nam większy obraz, albo będzie takie same, natomiast jeżeli będzie się wykluczało, to już nie może być Duchu Świętym. Dlatego, że Duch Święty nie zaprzecza sam sobie. I tu jest taka bardzo ważna rzecz. Wiele osób mówi, pastorze, jak ja mam czytać Pismo Święte, żeby je rozumieć? O, ty kiedy czytasz, to jest takie oczywiste i łatwe. Musimy modlić się i musimy być napełnieni Duchem Świętym, aby w pełni przyjąć to objawienie, które w nim jest zapisane. Bo Duch Święty został nam dany, aby pouczyć nas, nauczyć i przypomnieć wszystko, co Jezus Chrystus on przekazywał. Zauważcie, bez Ducha Świętego, jak możemy być nauczeni? Jest taka ciekawa rzecz. Jeden z moich przyjaciół, pastorów, on bodajże na jednym z uniwersytetów kształcił się w Polsce, to był chyba Uniwersytet Warszawski. Dokładnie nie pamiętam, ale on w każdym razie mówił, że był tam człowiek, który wykładał grekę, był profesorem, bardzo dobrze miał opanowany ten język i miał wielkie zamiłowanie w Nowym Testamencie. Można powiedzieć, kochał Nowy Testament w języku oryginalnym, ale był ateistą. To, co on bardzo sprawnie robił, to pokazywał chrześcijanom, że oni są w wielkim błędzie. I to, co było najbardziej irytujące i smutne, to to, że wielu chrześcijan zaczynało mu wierzyć. Wiecie, czy można Ewangelię znać na pamięć w jej oryginalnym języku i nie być zbawionym? I nie mieć na pouczenia Bożego, kim jest Jezus Chrystus? Tak. Jeżeli dokonujemy to bez Ducha Świętego. Co Słowo Boże mówi? Że litera zabija. A kto ożywia? Duch Święty ożywia literę Bożego Słowa. I wtedy, kiedy to Słowo jest ożywione przez Ducha, to wtedy ono do nas przemawia. Pielęgnujmy społeczność z Duchem Świętym, bo wtedy nie będziemy musieli używać Pisma Świętego, ażeby szybciej zasnąć. Ktoś kiedyś powiedział, że dla wielu chrześcijan to Biblia jest księgą, że kiedy nie mogą spać, to wtedy ją czytają i już nie mają problemu ze snem. O, no, widzę, że zgadzacie się. Ale tak nie powinno być. To nie może być księga nudów. Księga usypiająca. Ale wiecie, dlaczego ona często nas usypia? Dlatego, że my często, właśnie z takiego obowiązku chrześcijańskiego, dla proformy, dla zaliczenia tych 15 minut, które w dniu naszym postanowiliśmy dla Biblii, trzeba zaliczyć. I wtedy staje się, że wchodzimy w Pan Litera. A Pan Litera, on nas usypia. On nas nuży. On czyni, że patrzymy, a nie widzimy. Słyszymy, a nie słyszymy. Prawda? Pan Jezus mówi o tych ludziach. Bo patrzą, nie widzą. Bo słuchają i nie słyszą. Dlatego, że ich serca nie są ożywione przez Ducha Świętego. Dlatego pamiętajmy, że Duch Święty został dany nam dla nauczania, dla pouczenia. On został też nam dany to już będzie po czwarte, dla prowadzenia. Zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, by przez Niego być prowadzonymi. I teraz zobaczcie, do czego zostajemy prowadzeni. List do Rzymian, 14 rozdział. To jest bardzo ciekawy rozdział. I w ogóle ciekawy jest ten fragment, który mówi 14-17 wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Zobaczcie. Dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To jest najcudowniejsza rzecz, kiedy z staje się nowonarodzonym dzieckiem Bożym, zostaje napełniony, ochrzczony w Duchem Świętym i jestem prowadzony jako dziecko Boże, prowadzony do Bożego dziedzictwa. Dlatego, moi kochani, chrzest Duchem Świętym jest bardzo ważny dla wielu ludzi, którzy się nawracają, a my nie rozumiemy, dlaczego ci ludzie, nawracając się, cały czas są pod takim ciężarem kompleksów. Ja zauważyłem, że kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, stałem się nowonarodzonym dzieckiem Bożym, ale zauważyłem jedno, miałem wielki lęk w swoim sercu, czy to nie będzie chwila i ona zaraz się nie zakończy. Bałem się, czy znów to nie będzie kolejna deklaracja, w związku z tym, że nawet moja żona mnie przekonywała, że to mi wszystko przejdzie i koledzy, czy faktycznie mi to nie przejdzie. Wiecie, bałem się, że stracę tę czystość, świętość, którą miałem, którą dał mi Jezus Chrystus. I bardzo czegoś potrzebowałem. Czegoś, co mnie wzmocni w nowonarodzeniu. Co uczyni, że będę mocny jako dziecko Boże. I 2 miesiące później zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I to było dla mnie bardzo szczególne wydarzenie. Dlatego, że wtedy ten lęk został zupełnie usunięty, a ja dosłownie w taki sposób się wyprostowałem. Nagle zrozumiałem, że Pan Jezus, dając mi nowe życie, uczynił mnie dzieckiem Bożym. To wyznanie miałem już w dniu nowonarodzenia, jestem dzieckiem Bożym. Ale nie tylko dzieckiem, ale i dziedzicem. Wow! To już doprowadziło do takiej jestem kimś. Jestem dzieckiem. Bóg, który jest w niebie, jest moim Abba Ojcem. A teraz podążam do rzeczy, które mi jako dziecko są przeznaczone. Ale żebym je otrzymał, ja muszę tam dojść. I ten to Duch Święty, on mnie prowadzi do tego dziedzictwa. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bo ci, których Duch Boży prowadzi. To jest cel naszej wiary. Wiecie, co jest celem naszej wiary? Nie jeżdżenie lepszym samochodem, mieszkanie w wygodniejszym domu. To nie jest cel naszej wiary. Cel naszej wiary, Piotr mówi, jest zbawienie duszy. Chcieli osiągnąć ten cel prorocy. I to jest cel naszej wiary, zbawienie. Do czego prowadzi mnie Duch Święty? Do dziedzictwa. To jest bardzo ważne, abyśmy zobaczyli, dokąd Duch Święty nas prowadzi. Dlatego, że kiedy zobaczymy dziedzictwo, to wtedy będziemy mogli razem z Chrystusem cierpieć. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim także. Widzicie, z powodu tego, że ludzie nie widzą poprzez Ducha Świętego dziedzictwa, kiedy problemy pojawiają się w ich życiu, oni rezygnują z wiary. Bo dla nich celem wiary jest życie bez problemów. Życie wygodne, życie szczęśliwe, życie bardzo, bardzo długie, przede wszystkim w zdrowiu, i w zasadzie tak, żeby się nigdy nie skończyło. I kiedy to zostaje w jakiś sposób naruszone, wtedy co się dzieje? Wiara nasza zostaje naruszona. Dlatego, że pewne cele, które w naszych sercach mamy, one zostają zniszczone. Cel zdrowia, cel bogactwa, cel tych wszystkich rzeczy i tracę wszystko. Ale my musimy zobaczyć, że naszym celem jest dziedzictwo, które zachowane jest w niebie. Ja musiałem tego się nauczyć. To było dla mnie trudne. Bóg za każdym razem kierował moje rzeczy na niebo, a ja zawsze chciałem myśleć tylko o ziemi. Dopóki nie straciliśmy dziecka. I wtedy Duch Święty w cudowny sposób pokazał nam cel naszej wiary. On pokazał w inny sposób niż może chcielibyśmy. Ale wiem jedno, że celem mojej wiary jest takie miejsce, którego ani w Ameryce, ani w Kanadzie, ani na krańcu ziemi nie jesteśmy w stanie sobie stworzyć. I jeszcze wam powiem coś. Moje dziecko tam jest. Wow! Czy nie jest to cudowne, aby zobaczyć ten cel i pokonać te wszystkie trudne sytuacje i doświadczenia? Jeżeli, moi kochani, tego celu nie zobaczymy, to wyobraźcie sobie. Będzie tutaj na przykład człowiek z Nowej Gwinei. Nagle będzie na nabożeństwie z Indii, z najgorszej kasty indyjskiej. Będzie jeszcze inny człowiek, będzie z bogatego kraju i wszyscy ci ludzie będą musieli wrócić do siebie. To będzie najbardziej niesprawiedliwa rzecz, jaka będzie mogła się dokonać. Muszę wrócić tam, gdzie nie mam jedzenia, gdzie nie mam chleba, gdzie jestem prześladowany dla Chrystusa, gdzie nie wiem, czy przeżyję jeszcze przez 2 dni, a ty sobie tutaj, wygodny Amerykaninie, sobie zostajesz? Czy to jest sprawiedliwe? Jeżeli mamy cel, bo celem naszej wiary jest dom, który przygotuje sam Jezus Chrystus. I Duch Święty do tego miejsca nas prowadzi. I to jest naprawdę fantastyczne. Zauważcie jeszcze jeden fragment Bożego Słowa. Jest to w tym samym miejscu. Przepraszam, to jest w Ewangelii Jana, w 16 rozdziale, 13 wierszu. 16 rozdział, 13 wiersz Ewangelii Jana. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, co zrobi? Wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Duch Święty wprowadza nas w prawdę. Co to jest prawda? Możemy powiedzieć, że prawda biblijna składa się z takich 3 poziomów. Otrzymamy Ducha Prawdy, a więc Duch Święty jest prawdą. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. I Słowo Boże jest prawdą i w tej prawdzie zostajemy poświęceni. I te 3 rzeczy muszą być zgodne. Osoba Jezusa Chrystusa, Słowo Boże i Duch Święty. Oni stanowią jedno. I Bóg w tę prawdę nas wprowadza. Oczywiście ja nie mówię tutaj o Trójcy, nie mówię o Ojcu, Synu i Duchu, ale mówię tutaj o tych 3 wyrażeniach prawdy, o których mówi Jezus Chrystus. Zauważmy jeszcze jeden może fragment Bożego Słowa, list do Galacjan, 5 rozdział, 18 wiersz. 5 rozdział, 18 wiersz. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Bo gdzie Duch Pański, tam wolność czytamy w innym miejscu. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. To jest bardzo ważne. Co to jest zakon? Zakon jest to prawo. Prawo. Prawo opierające się na tym, co wolno nam czynić i czego nie wolno nam czynić. Kiedy czytamy 10 przykazań, czytamy nie kradnij, nie zabijaj, nie czyń, nie czyń, nie czyń. I teraz zauważcie, Ducha Świętego otrzymaliśmy, aby On nas pod tego zakonu wyprowadził. Ja jestem wolny od zakonu, bo jestem w Duchu Świętym. Co to znaczy wolny od zakonu? To znaczy, że nie muszę wkładać wysiłku, aby nie grzeszyć. Dlatego, że Duch Święty mnie w tym prowadzi. Ja nie kradnę dlatego, że nie mogę kraść, ale dlatego, że nie chcę i nie muszę kraść. Ja nie piję dlatego, że mam przykazane, nie wolno mi pić, ale dlatego, że nie muszę tego czynić, bo zostałem uwolniony, bo Duch Święty mnie wyrwał spod prawa. Nie pij, jestem wolny. Nie czynię tych rzeczy, które kiedyś, jeżeli nie czyniłem, to tylko na podstawie tego, że zabroniono mi to czynić, ale co z tego, że mi coś zabroniono robić, skoro w moim sercu to było? Pamiętacie, Pan Jezus pokazuje, że problem nie kończy się na tym, że nie wykonujemy jakiejś rzeczy, która jest nam zabroniona. Bo na przykład przykazanie mówi, nie cudzołóż. I oto człowiek mówi, ja nigdy nie miałem żadnej innej kobiety prócz żony. Ale Pan Jezus mówi, jeżeli patrzysz na kobietę i pożądasz jej, co robisz? Cudzołożysz. Czy możesz tym powiedzieć, że jesteś czysty? Zakon wprowadziłem na siebie. Żadnej kobiety nie dotknę. Ale to, co w moim jest umyśle, to jest tylko dla mnie. Pan Jezus mówi, w Duchu Świętym możemy być i tutaj wolni. On nas wyprowadza. On nas jeśli Duch was prowadzi, nie jesteśmy pod zakonem. Jesteśmy w wolności. To jest fantastyczne, być wolnym człowiekiem. Wolnym od grzechu. Wolny od nałogu. Wolny od rzeczy, które niszczą relacje z Panem Jezusem. Mówiłem do młodzieży w sobotę. Dałem taki przykład, że kiedyś zauważyłem, że chrześcijanie bardzo często mówią: nikt nie jest doskonały, każdy grzeszy. Zauważyłem, że bardzo często mówiąc to, nikt nie jest doskonały, każdy grzeszy, w ten sposób szukamy samo usprawiedliwienia, aby powiedzieć, a więc nie odbiegam od normy. I to jest takie bardzo niebezpieczne, bardzo złe. Bo Słowo Boże mówi: dzieci, nie grzeszcie. Bo kto grzeszy, z diabła jest. A my mówimy: a nikt nie jest doskonały, wszyscy grzeszą. No, musimy być konsekwentni. Albo słowo, albo to, co my myślimy. I teraz jest pytanie. Czy można nie grzeszyć? Takie pytanie w modlitwie zadałem Panu Bogu. Panie Boże, czy mogę nie grzeszyć? I wtedy Pan Bóg odpowiedział mi pytaniem: a czy jest taki czas, w którym nie grzeszysz? I wtedy musiałem zastanowić się. I wiecie, co stwierdziłem? Stwierdziłem jedno, że kiedy sobie stawiam zakazy i nakazy, to zawsze mam później problemy. Czym więcej zakazów, tym więcej problemów. Czym więcej przykazań, tym trudniej cokolwiek zachować. Ale przecież jest czas, kiedy ja nie grzeszę. Kiedy ja nie grzeszę? Kiedy w Duchu Świętym buduję bliską, intymną, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Kiedy jestem blisko Jezusa, ja nie muszę tego robić. Dlaczego? Bo to nawet mnie nie pociąga. Dlatego, że Chrystus wtedy jest wypełnieniem mojego życia. A żeby mieć osobistą, bliską, intymną relację z Nim, muszę być napełniony Duchem Świętym. Bo inaczej nie mogę. Pan Jezus jest w niebie, zasiada na tronie po prawicy Ojca. I On tam jest. To nie jest tak, że Pan Jezus już z nieba przyszedł do nas i mówimy, bo Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej, to ja jestem obecny. To znaczy, że On wstał z tronu i przyszedł i jest z nami. Nie, On nie wstał z tronu, On zasiada. Relację z Nim osobistą mamy poprzez Ducha Świętego. To Duch Święty daje nam relację bezpośrednią z Jezusem Chrystusem. To, że On jest wśród nas, to nie dlatego, że z tronu wstał i tutaj przyszedł, tylko dlatego, że w Duchu Świętym objawia swoją obecność. I teraz, żeby w tej obecności być, muszę być w Duchu Świętym. I wtedy, kiedy jestem blisko Niego, jestem wolny. I moi kochani, wierzcie mi, kiedy jestem blisko Jezusa, na przykład, kiedy mam dobrą z Nim relację, mnie żadne filmy nie interesują. Po prostu szkoda mi na to czasu. Ale kiedy słabnie moja relacja z Nim, wtedy wszystko, co świat daje, mnie zaczyna interesować. Siedzę i mówię tak, telewizor włączę. Ale głupoty pokazują, no trzeba wyłączyć. Ale no nie, może przez chwilę nie będę oglądał, zamknę oczy. No to teraz dalej. Wiecie, to jest takie oszukiwanie samego siebie. To jest taki zakon. Już więcej tego nie będę robił, ale jeszcze przez 5 minut. To jest zakon. I wtedy mówimy: o Panie, ja słaby, któż mnie wyzwoli? Jest ktoś, kto nas wyzwala. Kto? Duch Święty, bo On prowadzi nas do wolności. Co to znaczy prowadzi nas do wolności? Prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Gdzie Duch Święty, tam wolność. Dla mnie, gdzie Duch Święty, tam wolność, to znaczy, gdzie Duch Święty, tam Jezus Chrystus. Bo On jest moją wolnością. To jest fantastyczne. I On do tego nas prowadzi. Dlatego pamiętajmy, że Duch Święty prowadzi tam, gdzie, jeżeli Duch Święty nas prowadzi, nie jesteśmy pod zakonem. Jest to łaska, jest to relacja, osobista relacja z Jezusem Chrystusem i jest tam wolność, a więc pełnia obecności Bożej. I dlatego też, kiedy chodzisz w Duchu Świętym, nie jesteś pod zakonem, ale wypełniasz zakon. To jest fantastyczne. Nie opiera się to na świadomości, czego w mi nie wolno robić, ale opiera się to na wolności, chodzeniu w Jezusie Chrystusie. Dlatego niech Duch Święty nas prowadzi, abyśmy zawsze byli w wolności, nie pod zakonem. Wiecie, co czyni zakon? Kiedy chrześcijanin chodzi pod zakonem i ktoś się nawraca, to chrześcijanin pod zakonem mówi tak: o, a co ty myślisz, że ty już taki jak ja jesteś, ty jeszcze za krótko tu chodzisz, żebyś sobie myślał, jak ja o sobie myślę. Bo ja tu jestem stary chrześcijanin, ja już tu przeszedłem w życiu, ty synku nawet nie wiesz, co to życie chrześcijańskie, o, nawrócił się 2 dni temu i myśli, że on już coś wie. No, oczywiście on może nie wie, ale tak naprawdę on jest w tej samej pozycji. Pamiętacie, co Pan Jezus mówi, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi? To jest taka bardzo ważna myśl, która pokazuje, jak człowiek, który mówi, ja to najchętniej bym nawrócił się pod koniec swojego życia, aby tak 2-3 dni przed śmiercią, żeby jeszcze zdążyć. Dlaczego chcesz dopiero wtedy się nawrócić? No bo szkoda mi, tyle przyjemności jest w życiu. Prawda? Albo ten człowiek, który mówi tak, to ja tu całe życie byłem chrześcijaninem, ciężko ryrałem na swoje chrześcijańskie życie, ja tu taki nie piłem, nie kradłem, nie paliłem, nie cudzołożyłem, czułem się jak tybetański mnich, asceta, i jaki ja byłem nieszczęśliwy. Wiecie, dlaczego chrześcijanin taki jest nieszczęśliwy? Bo jest pod zakonem. Właśnie. Nie mógł, nie mógł, nie mógł. Nic nie mógł robić. Całe życie stracone. A ja wszystko mogę. Wyrzucam to, co jest niepożyteczne. I pozostaje Jezus Chrystus. On daje mi sens życia. Ja, wiecie, ja 23 lata miałem, kiedy się nawróciłem i uważam, że za późno się nawróciłem. Straciłem tyle lat. To i tak jest strata. Jeżeli ktoś mi... Pamiętam, kiedyś ktoś mi się spytał, Marku, tak nie rozumiał tego, dlaczego ja nie chcę iść z nim na piwo i gdzieś do jakiegoś pubu nocnego. Mówi, nie możesz? Ja mówię, mogę! No to chodź! Nie chcę! Dlaczego? Bo mam coś lepszego. To gdzie pójdziemy? W obecność Jezusa Chrystusa. A On to słowo przyjął jako system religijnych wartości do kościoła na pasterkę o godzinie 12. On nie rozumiał tych słów. Dla niego to, co powiedziałem, to on powiedział, ty jesteś, może nie powiedział tego dosłownie, ale tak można było, ty jesteś pod zakonem, tobie nic nie wolno. Mówi, a, bo u was to nie wolno, prawda? Nieraz do nas ludzie mówią, prawda? No, bo wy nie możecie, bo tam u was to nie wolno tego robić, nie wolno tego robić, no bo wy jesteście pod tym zakonem, nie? Pod prawem, bo wam nie wolno. Nie, nam wolno. Ale my mamy coś lepszego. Dobrze pojęty interes własny polega na tym, że zawsze wybierasz lepsze. Prawda? Masz na przykład wino za 5 zł, to jest taki, wiecie, ten CO2, tam ta siara, jak to mówią, i masz tutaj jakiś tam na przykład ciociosan, wspaniałe tam, gatunkowe, jeszcze tam sprzed iluś lat. I teraz masz wybór. Naturalną rzeczą jest, że wybierasz lepsze. I teraz ja mam do wyboru kolegę, który mówi, masz wino, a ja mam Ducha Świętego. I mam wybrać między jednym a drugim. No głupi by się zastanawiał. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Nie upijajcie się winem. Ale bądźcie pełni Ducha Świętego. A więc trudno, żebym nie wybrał. I w tym momencie moje decyzje wynikają z mojej relacji, a nie z przymusu zakonu. Duch Święty mnie prowadzi. Przedostatnia rzecz, to jest, bracia i siostry, uważam, bardzo ważna rzecz, dla której otrzymaliśmy Ducha Świętego. Ja mówiłem o tym mówiłem na grupach domowych. Może nie w tej formie. Zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla budowania jedności w Kościele. Tak, to jest cel chrztu Duchem Świętym. Zobaczcie, bardzo dokładnie jest to napisane, dosłownie zacytowane w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 wiersz i poniżej. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. I teraz uważajcie. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała, jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch, a jeśli całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Zauważcie, że tworzymy jedno ciało. I to ciało, mimo swojej różnorodności, nie może w żaden sposób być rozbijane. Dlatego, że ci, którzy w Duchu Świętym chodzą, oni budują jedność. Wiecie, kiedy widzę człowieka, który modli się językami, i rozbija jedność Kościoła, wiecie jak mówię? Cymbał. Wiecie, że to jest biblijna nazwa? Cymbał? Bo Słowo Boże mówi, jeśli byś mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości byś nie miał, jesteś cymbał brzmiący i miedź dźwięcząca. Dzieje apostolskie. A więc zobaczcie, zostaliśmy napojeni jednym duchem w jedno ciało. I naszym zadaniem w Duchu Świętym jest budować jedność. Kochani, niech nie będzie dla nas zwiedzeniem słowa, które mówią, dobrze, że są rozbicia, bo wtedy wychodzi, kto mówi prawdę. Prawda? Jest taki fragment, na który niektórzy się powołują, że dobrze, że nieraz są rozłamy, bo wtedy może okazać się, kto mówi prawdę. Niedobrze. Rozłamy nigdy nie pochodzą od Boga. One zawsze pochodzą od diabła. Nawet jeżeli Bóg je ujawnia i trzeba podejmować jakieś decyzje. Ale do sytuacji tych nigdy nie poprowadził Bóg. Niedawno pewna osoba, która została wyłączona ze zboru, ona pokutowała i później po pokucie została wprowadzona do zboru. I ona przyszła do mnie i powiedziała tak, pastorze, ja dziękuję Bogu za to, że byłam wykluczona, bo ja wiem, że tak Bóg mnie prowadził. Ja mówię, bzdura. Bóg nie prowadził ciebie, abyś była wyłączona ze zboru. To diabeł ciebie poprowadził, żebyś była wyłączona ze zboru. To łaska Boża, że z powrotem w nim jesteś, a nie wola Boża, że byłaś wyłączona. Bożą wolą nie jest, aby ktokolwiek z nas był wyłączony z ciała Bożego. To nie jest Boża wola. To jest diabelska wola. Kiedy ktoś robi rozbicie, to nie jest Bożą wolą, że robi się rozbicie. Bóg nie rozbija swojego ciała. Bóg nie występuje przeciwko temu, komu go kocha. A więc Bóg nie występuje przeciwko ciału. To diabeł występuje. Ale dzięki Bogu, że Bóg może to później zmienić. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy to zrozumieli. Że nie używajmy słów Bóg tak chciał, wtedy, kiedy Bóg nie chciał tak. Taki ewangelizacyjny przykład, nieraz nim się posługuje. Jechałem kiedyś, to jest bodajże niedaleko miasta Złotoryja, jak jedzie się ze Świerzawy, przydrożny krzyż, dwaj młodzi ludzie na motorze wypadli z drogi, rozbili się, zginęli tam. Byli w nocnym jakimś lokalu, pili alkohol, obydwaj byli pijani, wsiedli na motor, przekroczyli prędkości wszystkie dozwolone, na łuku wypadli, uderzyli w drzewo, obydwóch zginęło na miejscu. I powstał tam przy drodze, tak postawiono krzyż z tabliczką. Bóg tak chciał. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Bóg chciał, żeby ci dwoje młodych ludzi piło do nocy alkohol, upiło się, wsiadło na motor, rozpędziło się jakąś nie wiadomo jaką prędkością i się zabiło. Bóg tak chciał. No absurd. Bóg tego nie chciał. To diabeł doprowadził do tego, że tak się stało. Diabeł przychodzi wytracać, zażynać, niszczyć. Diabeł jest przeciwnikiem Bożym, a przez to przeciwnikiem Kościoła. I dlatego on walczy z Kościołem i kiedy doprowadza do rozdzielenia Kościół, nie mówmy, że Bóg tak chciał. Bóg chce, abyśmy byli wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym. Po co? Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Jedność jest dziś bardzo ważną, priorytetową rzeczą dla nas, dla Kościoła. Dlatego pamiętaj, że kiedy modlisz się innymi językami i mówisz w świadomy sposób, że jesteś napełniony i ochrzczony Duchem Świętym, jesteś odpowiedzialny za budowanie jedności w Kościele. Odpowiedzialny. To nie jest wybór, to jest odpowiedzialność. Nie można inaczej. Ty musisz budować jedność w Kościele. Możesz powiedzieć, nic nie muszę. Tak, nie musisz się na nowo narodzić, a mimo to musisz się na nowo narodzić, Pan Jezus mówi. Dlatego, że nie ma innej możliwości wejścia do Królestwa Bożego. I również tutaj my musimy to robić. Bardzo lubię ten fragment Bożego Słowa. Czytałem też na grupach waszych z Ewangelii Jana, 17 rozdział, arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. Zobaczcie, przeczytam tylko 3 wiersze i zaraz sobie policzymy. 21, 22 i 23 wiersz. Pan Jezus modli się, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 3 wiersze, 5 razy mamy wymienioną jedność. Nie możemy tego nie zauważyć i uznać, że Pan Jezus od tak się pomodlił. Zauważcie, w ciągu trzech zdaniach pięciokrotnie Pan Jezus podkreśla potrzebę jedności. Dlaczego? Dlatego, że wie, że ta jedność będzie elementem najbardziej atakowanym przez diabła. I Pan Jezus też wie, że w tej jedności Kościół może na początku nie zobaczy, ale wierzę, że przychodzi czas, gdzie Bóg pokaże nam w jedności potężny oręż ewangelizacyjny. O tym mówiłem na grupach. Po co mają być jedno? Czytamy. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, po to jest jedność Kościoła. Zobaczcie, dziwna rzecz. 21 wiersz. Ewangelizacja. My nieraz kładziemy nacisk ewangelizację, żeby mówić. Mówić. Więcej dzisiaj jest ewangelistów niż kiedykolwiek w Ameryce i czy to znaczy, że Ameryka więcej pokutuje niż kiedykolwiek? Czy to, że zrobimy 50 ewangelizacji w roku więcej niż robimy do tej pory, czy to znaczy, że za rok będziemy mieli 50 razy większy kościół? Nie. Dlaczego? Bardzo często zauważam, ewangelizacje próbują robić kościoły, które nawet są do tego przygotowane. A uważam, że podstawową rzeczą nieprzygotowania do ewangelizacji jest brak jedności w Kościele. Dlaczego? Bo przez jedność świat wierzy. Tak przynajmniej jest tu napisane. Czytamy w 23 wierszu. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. A więc jedność jest obrazem miłości Wszechmogącego Boga do swoich dzieci. To jest, bracia i siostry, bardzo ważne. Dlatego pamiętajmy, że zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i odpowiedzialni jesteśmy za budowanie jedności. I zostaliśmy ochrzczeni właśnie po to w Duchu Świętym, aby być jedno. I ostatnia rzecz, i tę już będziecie musieli sobie rozwinąć w swoich domach. Otrzymaliśmy chrzest Duchem Świętym, aby poruszać się w sferze ponadnaturalnej. A więc zostaliśmy ochrzczeni do tego, aby poruszać się w sferze ponadnaturalnej. Dlatego, że są na granice naszych możliwości. I tych granic nie jesteśmy w stanie przekroczyć, ale ponadnaturalny sposób, poprzez działanie Ducha Świętego, który objawia potężną na przykład moc krzyża Jezusa Chrystusa, staje się to wykonalne. Mało tego, żeby sprawnie prowadzić Kościół, musi ta sfera ponadnaturalna być objawiona. Kiedy zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym, zaczęliśmy mówić językami i te języki otwierają wejście do następnych ponadnaturalnych rzeczy. Na przykład znamy tę historię z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział od 1 do 11 wiersza. Tam mamy wymienionych 9 darów Ducha Świętego ponadnaturalnych. Dar słowa mądrości, dar słowa wiedzy, wiarę, dar rozróżniania duchów, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar uzdrawiania, wiara, języki, wykład języków. Mamy 9 darów Ducha Świętego. I każdy z tych darów ma charakter ponadnaturalny. Kiedy mówimy dar słowa wiedzy, to absolutnie nie jest to związane z ilością książek, które przeczytałeś. Musimy rozumieć, że tu są wymienione dary Ducha Świętego. Każdy praktycznie z darów możemy później znaleźć w Biblii w praktycznym działaniu. Na przykład dar słowa wiedzy. Oto przychodzi pewien człowiek do Jezusa Chrystusa, do Piotra i mówi: Piotrze, wszyscy, może inaczej, niektórzy chrześcijanie robią coś, co my również chcemy uczynić. Oni sprzedają swoje majątki i przynoszą dobra i składają u waszych stóp. Ja z żoną moją również to zrobiliśmy. I chcemy złożyć cały nasz dobytek. A Piotr tak patrzy na niego i mówi: Ananiaszu, bardzo jest to szlachetne, cieszę się. I myślę, że wtedy nagle Piotr otrzymuje informację. Ananiaszu, dlaczego okłamałeś Ducha Świętego? Nie nam zgrzeszyłeś. Dlaczego zatrzymałeś część pieniędzy z żoną swoją? Przecież to jest wasza własność, nie musieliście tego robić. Dlaczego to ohydztwo dopuściłeś do swojego serca? Jestem pewny, że zanim Ananiasz padł martwy, zadał pytanie: skąd on wie? Skąd miał tę wiedzę Piotr, że oni to zrobili? On był napełniony Duchem Świętym. To nie, że Piotr był, wiecie, pod mieszkaniem Ananiasza i Safiry i podglądał ich, podsłuchiwał, co mówią, a później powiedział, co zrobili. To nie była wiedza nabyta w naturalny sposób. To była wiedza, którą Piotr uzyskał w sposób ponadnaturalny. Prawda? Inny dar, dar rozróżniania duchów. Jest to taki bardzo ważny dar. Ja zauważam, że chrześcijanie nieraz chcą tak po omacku rozpatrywać, czy ktoś jest opętany, czy nie. I często ważnym elementem dla nich jest to, co ich oczy widzą. Pamiętajcie, że to, co nasze oczy mówią w tym wypadku, może być zupełnie zwodnicze. To, że ktoś dziwnie się zachowuje, to, że ktoś dziwnie wygląda, wcale nie znaczy, że on musi być napełniony jakimś złym duchem, musi być opętany. Tak samo jak to, że ktoś dobrze wygląda, wcale nie znaczy, że on nie ma duchowego problemu. Pamiętacie, Paweł bodajże idzie na głoszenie Ewangelii, wychodzi z innymi z uczniami z domu, idą i oto pewna dziewczynka idzie przed nimi, wyprzedza ich i oznajmia wszystkim: ludzie, ewangelizacja o godzinie 18:00. Przyjdźcie wszyscy, są napełnieni Duchem Świętym mężowie Boży, którzy będą głosić Ewangelię. Tak może by to dzisiaj wyglądało, ale ona nic innego nie mówiła jak to, że oto idą mężowie Boży, którzy będą głosić dzieła Boże. Dobrą robotę robiła. Chciałbym, wiecie, abym jadąc gdzieś na ewangelizację, przynajmniej kilkunastu takich chrześcijan było, którzy by tak porozeszli się po miejscowości, w których jest ewangelizacja. To jest dobre. Paweł nie zauważa niczego. Zobaczcie, jest to jeden dzień, drugi, ale Paweł zauważa, że jest coś dziwnego w tym. Nie w treści tego, co ona mówi. Treść jest beznagany. Nie w jej wyglądzie. Ona naprawdę dobrze wygląda, a jednak coś jest. I co się dzieje? Duch Święty daje mu wejrzenie w sferę duchową. I co? Paweł kogoś widzi w dziewczynce. I nagle odwraca się i nie mówi: ty dziewczynko, ale mówi: duchu zły, wyjdź z niej! I co się stało? Ten duch wyszedł. I można powiedzieć: wow, skąd Paweł wiedział, że ona ma ducha złego? Przecież tak, dobrze wyglądała, normalnie ubrana, nie śliniła się, nie przewracała, głupot nie gadała. Co się stało? Widzicie? On miał dar rozeznania duchów. Nie ma tylko jednego celu chrztu Duchem Świętym, abyśmy modlili się językami i prorokowali. Ale pokazałem wam przynajmniej 6 takich celów, o których powinniśmy pamiętać i niechaj one rozwijają się w naszym życiu. Zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym dla świadectwa, dla modlitwy, dla nauczania, dla prowadzenia, dla budowania jedności i dla poruszania się w sferze ponadnaturalnej. Niechaj Duch Święty nas w tym prowadzi. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo, pastor.